przed mikrofonem Grzegorz Gil, niezmiennie GPS dzisiaj. Poleca się Państwa uwadze. W drugiej części naszym ekspertem, naszym bohaterem jest pani dr Beata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy, drodzy Państwo, o tarczy. Okazuje się, że tarcza jest systemem, który kojarzymy zasadniczo z efektorem, z rażeniem środka, który ma wyrządzić nam szkodę. Nic bardziej błędnego, ponieważ to jest bardzo skomplikowany system pełen receptorów, między innymi oczu. I o tych oczach zaczęliśmy już rozmawiać, ale zanim dojdziemy, przejdziemy do Redzikowa i spróbujemy te etapy powstawania odtworzyć, to co może być dla nas bardzo istotne. Drodzy Państwo, upadł już pewien mit w pierwszej części naszej rozmowy z panią doktor. Redzikowo nie jest wymierzone w Rosję. Rosja manipuluje, zastrasza, próbuje to wykorzystać, natomiast Redzikowo jest wymierzone w tą historyczną i trochę już miejscami passé oś zła, no bo Irak zasadniczo w osi zła raczej dziś nie jest par excellence, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Ja w pierwszej rozmowie trochę prowokowałem ciebie, droga Beato, z tym porównaniem do cebuli. Zasadniczo moją ideą było pokazanie wielowarstwowej struktury obrony antybalistycznej. Zwróciłaś uwagę na parasole, ale jeszcze żebyśmy to zobrazowali naszym słuchaczom. Jesteśmy w radio, trudno tutaj o grafiki. Mamy tutaj różne parasole, różne warstwy, bo jak patrzę sobie na system obrony antybalistycznej Izraela, to mamy tu, zdaje się, 7 parasoli. Najwyższy, gdzie między innymi operują pociski strzała, Arrow. Trochę niżej system Patriot, trochę niżej proca Dawida i jeszcze niżej żelazna kopuła. Te warstwy, gdybyśmy mieli je przybliżyć naszym słuchaczom, dlaczego ta obrona, by była efektywna, musi być złożona z warstw?
Dlatego, że pociski są wystrzeliwane z różnych, w domyśle, tak, bo tutaj Izrael przygotowywał się na zagrożenie z bardzo różnych kierunków. Inaczej buduje się obronę przeciwrakietową, jeżeli zakładamy, że zagraża nam tylko to jedno konkretne państwo, które jest oddalone od nas o x kilometrów i posiada tego typu, a nie innego typu środki napadu powietrznego, tak? Inaczej buduje się tarczę, mając jednego wroga, który posiada określony rodzaj rakiet, wiemy skąd te rakiety, z jakich lokalizacji te rakiety mogą zostać wystrzelone, jak szybko do nas dolecą i w której fazie lotu możemy je strącić. Dlatego, że zasadniczo możemy pokusić się o strącanie pocisków w ich pierwszej fazie lotu i to jest naprawdę te pierwsze 5 minut po wystrzeleniu. To jest naprawdę bardzo wąskie window of opportunity. I Amerykanie przez pewien okres rzeczywiście budowali tą wielowarstwowość w oparciu właśnie o te 3 fazy, tak? Boost phase, mid course i terminal phase, czyli 3 fazy lotu, tak? Trajektorii balistycznej, tak. Gdzie mamy ten moment wznoszenia się rakiety, potem jej lotu, potem jest to zakrzywienie, tak? I rakieta spada w dół i to jest już ten terminal phase, gdzie właśnie mamy systemy specjalnie przygotowane do zestrzeliwania w tej fazie ostatniej. I teraz przez pewien czas Amerykanie budowali również te systemy boost phase, używając nawet, i tutaj właśnie wspominałam o kosztach takich projektów w satelitach, tak? Więc to były naprawdę bardzo takie zaawansowane technologicznie projekty. Natomiast właśnie ze względu na koszty oraz małą jednak efektywność tych systemów wówczas, większość tych programów zawierała zawieszono. No, ustalono, że Stanów Zjednoczonych nie stać jest na to, by umieszczać właśnie efektory, tak, czy broń laserową po prostu na nośniku tak blisko miejsca potencjalnego zestrzelenia, bo to jednak wymaga ogromnych badań, ogromnego nakładu i te programy zasadniczo zostały zawieszone, więc skupiono się właśnie na mid-course i na terminal phase i to są głównie te systemy właśnie pola walki, które dostarcza się po prostu na pole walki i w tej ostatniej fazie lotu te systemy właśnie radzą sobie całkiem dobrze, tak, ze zestrzeliwaniem pocisków, które już są bardzo blisko naszego terytorium. I teraz właśnie ta wielowarstwowość jest potrzebna ze względu na to, a właśnie państwa takie jak Izrael, które mają zagrożenie z dwóch stron, tak, i terytorialnie mamy z jednej strony Strefę Gazy, Hamas, gdzie mamy ostrzał po prostu no na bardzo krótkim odcinku, no i mamy Iran, tak, który już jest położony dalej i już zupełnie innego rodzaju systemy musimy wykorzystać do zwalczania zagrożenia ze strony irańskiej. I teraz ostatnie dwa, tak, podejścia, zauważmy, przypomnę, były ostatnie dwa podejścia Iranu do ataku właśnie terytorium Izraela.
Tak.
I teraz właśnie na tym w tym momencie może mogliśmy prześledzić, jak pięknie działa to, co właśnie tłumaczyłam a propos Redzikowa, te etapy, że im bliżej terytorium wrogiego, tak, wroga, rozstawimy te systemy i im większą mamy sieć radarów i interceptorów po drodze, tym więcej tych rakiet możemy zestrzelić. Zauważmy, że na terytorium Izraela dotarła tylko część tego, co wystrzelił Iran. Aha. Część została zestrzelona właśnie przez instalacje sojusznicze, które są rozmieszczone w regionie. Więc
no właśnie, ale powiedz nam proszę, gdzie? Czy to jest tajemnica? Chyba
to,
nie.
To jest to głównie z Jordanii. Tak,
tak mi się wydawało właśnie.
Tak. Z Jordanii i z okrętów, które są dyslokowane na Bliskim Wschodzie. Więc tutaj mamy i udział brytyjski, i udział amerykański, tak? No i terytorium Jordanii. Zatem widać było, jak te systemy właśnie tam dyslokowane pięknie współgrały, tak żeby do Izraela, no już do samego terytorium Izraela też doleciało jak najmniej. I teraz właśnie w tym samym duchu stoi u nas baza w Redzikowie, tak, która jest bazą właśnie oddaloną od terytorium amerykańskiego, ale tak naprawdę właśnie jest to element obrony przeciwrakietowej amerykańskiej właśnie na wypadek, gdyby taki grad rakiet, tak, został wystrzelony przez Iran w kierunku wschodniego wybrzeża, więc to właśnie pokazało, jak ładnie te systemy działają, jeżeli one są dyslokowane w różnych lokalizacjach i tutaj mamy przecież, jeśli chodzi o te instalacje właśnie tego programu, to mamy przecież też bazę na Hawajach, mamy w Rumunii, tak, bazę w Deweselu, tam co prawda są inne typu pociski, bo tam jest SM-3 blok 1B, tak? Natomiast no, widać, że Amerykanie po prostu obliczyli sobie, jaki typ pocisków, tak? Na jaki etap ewentualnie będzie im potrzebny i w różnych bazach właśnie europejskich, bo to jest też przecież Ramstein, gdzie jest centrum dowodzenia, mówiłam wcześniej o kwestiach command and control, więc to tutaj do tego jest właśnie baza Ramstein. No i jeszcze radar, tak, w Turcji, w Kureciku, to jest ten ANTPI-2, tak, więc widać jest, że rzeczywiście jest to po trajektorii, tak, ewentualnego lotu rakiety z Bliskiego Wschodu. Tutaj Izrael pokazał właśnie i ta wielowarstwowość, ale też rozmieszczanie instalacji w innych państwach pokazuje, jak kraje mogą się zabezpieczać, tak, nie tylko u siebie, ale właśnie poprzez budowanie tych baz w innych lokalizacjach, ustawianie radarów na tym projektowanym torze lotu rakiety. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze o wielowarstwowość, to tak jak powiedziałam, to jest uzależnione od tego, czym my zostaniemy napadnięci ewentualnie, tak? Bo czym innym bronimy się na tym systemami typu V-Shore, tak? Na tym Very Short Range, tak. Czym innym na trajektoriach średniego zasięgu, tak? Czyli to są te wszystkie systemy SHORAD. Czym innym bronimy się przed rakietami dalekiego zasięgu, przed rakietami międzykontynentalnymi, tak? Więc tutaj po to budujemy te systemy od takich najbardziej, ja bym nie chciała powiedzieć prostych, bo to nie będzie prawdą. Nawet na tych najmniejszych wysokościach, tak?
W tych najwęższych warstwach, tak?
Tak, do rakiet najkrótszego zasięgu. Także potrzeba jest tych wszystkich elementów, o których mówiłam wcześniej. Też potrzebujemy stacji dowodzenia i kontroli, tak? Mhm. Też potrzebujemy radarów i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo ważne. Tak. Pani doktor Beato, pozwolisz, że ja powiem sprawdzam, biorąc pod uwagę pytanie, na które jesteśmy gotowi, biorąc pod uwagę dzisiaj scenariusz już naszego GPS. Czy ochrona polskiego nieba może dzisiaj kogokolwiek odstraszać, biorąc pod uwagę jedną z tych warstw, może dwie, trzy, nie wiem ile, które są domknięte? Jak to wygląda w warunkach wojny na Ukrainie? Czy my cały czas budujemy warstwy? Czy należy płakać niczym przy krojeniu cebuli, no bo ta obrona jest wielowarstwowa, trochę przypomina cebulę, jeśli chodzi o wiele warstw, do tego zmierzam, choć chodzi o parasole. Jak wygląda warstwowa struktura ochrony polskiego nieba?
Ona wygląda już całkiem dobrze. Nie powiedziałabym, jesteśmy cały czas na etapie uszczelniania, tak? Bo tak jak powiedziałam, szczelność jest tutaj kluczowa i nawet jeżeli zakupimy najbardziej wyrafinowane systemy, to jeżeli będziemy mieli ich za mało, no to będziemy w stanie obronić tylko kilka strategicznych obiektów, tak? A reszta naszego terytorium pozostanie co zupełnie bez tej ochrony. I tutaj naprawdę warto wspomnieć, że Polska właśnie obok Stanów Zjednoczonych i obok Izraela jest krajem, oczywiście bardzo daleko nam jest do obydwu z tych państw, natomiast no, naprawdę jesteśmy państwem, które podjęło się bardzo ambitnego programu budowy wielowarstwowej tarczy antyrakietowej, bo tak należy to ująć. To już nie jest tylko obrona przeciwlotnicza, to jest już rzeczywiście program tarczy antyrakietowej. Tutaj mamy program Pilica, Pilica Plus, Wisła, Narew, Mała Narew, tak, jako takie rozwiązanie pomostowe, no bo tak jak mówię, rozbudowanie takiego systemu to są lata. I teraz chciałabym też wspomnieć o tym, o czym tak naprawdę mało się mówi w mediach, to fakt, że tak naprawdę gdyby nie negocjacje wokół Radzikowa, które zaczęły się już właśnie około roku 2005, to już były te pierwsze, 4-5 to były te pierwsze rozmowy z Amerykanami i gdyby tak naprawdę Stany Zjednoczone nie przyjechały do nas wtedy z tą wiedzą, z tymi projektami, z symulacjami, które były bardzo szeroko prezentowane zarówno w Polskim Ministerstwie Obrony, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w think tankach, bo bardzo bardzo wielu ekspertów z think tanków również uczestniczyło w obserwowaniu właśnie tego, co Amerykanie nam oferują, w jakiej konfiguracji, i też zastanawialiśmy się nad tym i pisaliśmy ekspertyzy na temat tego, w jaki sposób polska tarcza antyrakietowa może zostać dzięki właśnie współpracy z Amerykanami rozbudowana. I tak naprawdę to Stany Zjednoczone dały nam impuls, i powiem tutaj coś, co może nie będzie poprawne politycznie.
No powiedzmy,
ale
powiedzmy to w GPS.
Gdyby wtedy Amerykanie nie przyjechali do nas z Redzikowem, to do dzisiaj prawdopodobnie mielibyśmy sytuację taką jak na Ukrainie, gdzie Ukraina tak obudziła się, tak, w sytuacji pełnoskalowej wojny, z całkiem niezłymi, ale jednak postsowieckimi, nielicznymi już, tak, bateriami, które oczywiście nadal funkcjonują. Ja nie chcę powiedzieć, że ten stary postsowiecki sprzęt jest jakoś bardzo nieefektywny, natomiast on funkcjonuje, i oczywiście jeżeli jest odpowiednio konserwowany. Natomiast no, nie da się tego porównać do tych nowszych systemów, którymi dysponują państwa zachodnie, takie właśnie jak Patriot, IRIS-T, tak, sam MPT. I to wszystko, zauważmy, dzisiaj jest na Ukrainę przez państwa zachodnie dowożone na CITO. A dlaczego? Ano dlatego, że Ukraińcy właśnie, do których też państwa zachodnie przychodziły z projektami rozbudowy ich obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, Ukraińcy mimo tego, że no, przeczuwali, tak, już od 2014 można się było absolutnie spodziewać wszystkiego ze strony Rosji, Ukraińcy jednak z jakiegoś powodu właśnie nie weszli w rozbudowę tych systemów na tej wielowarstwowej obrony, nie zakupili na czas, a naprawdę mieli bardzo ciekawe oferty na stole, łącznie z ofertą współpracy z Polską, bo również tego typu oferty się pojawiały z naszej strony, że przecież wiele rzeczy możemy, biorąc pod uwagę potencjał ukraińskiej zbrojeniówki, który był naprawdę bardzo duży, i Ukraina też przecież bardzo korzystała z technologii sowieckich, które zostały tam jako know-how w tym przemyśle, więc Ukraińcy, no niestety z jakiegoś powodu, trudno mi to wyjaśnić tak naprawdę, nie wzięli się za to. My tak. I tutaj triggerem, takim impulsem do tego, żeby te programy rozwijać, zdecydowanie byli Amerykanie, bo ja pamiętam wtedy te rozmowy z polskim wojskiem, które no, narzekało, że rzeczywiście mamy newy, tak, krugi, to jest wszystko rzeczywiście przestarzałe, i było takie no właśnie kiwanie głowami, że tak, tak, należało by te systemy z lat 70. jeszcze unowocześnić, zwłaszcza, że my mamy na czym bazować, tak? Bo jeżeli przypomnimy sobie, że nasze firmy, które właśnie produkują radary, a wspominałam wcześniej, jak kluczowe są radary w tym systemie,
tak,
firma, która produkuje doskonałej jakości sprzęt, nasz polski Pitradwar, obchodzi w tym roku 90-lecie, także my naprawdę mamy działalności, tak? Więc i te systemy są bardzo wysoko cenione w świecie. Dzisiaj system pasywnej radiolokacji, tak, jest wdrażany, i są rozmowy na ten temat, że już polska armia też będzie się zaopatrywać także w te systemy. Więc my tutaj mieliśmy też Amerykanom co zaoferować. I później stopniowo polska zbrojeniówka, bo dzisiaj w tych programach, tak jak mówię, INAREW, która właśnie zakłada no, ogromny udział polskiej zbrojeniówki, tak naprawdę jest tą bazą, tak, do rozbudowy systemu. 54 miliardy złotych jest projektowane właśnie na rozbudowę NARWI. No i właśnie te wyższe systemy muszą być zakupowane typu Patriot od Amerykanów, gdyż tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o te najbardziej zaawansowane efektory, Patrioty, no my nie posiadamy tego typu technologii. Natomiast już zgodziliśmy się na przykład z MBDA, ponieważ w budowie polskiej tarczy antyrakietowej, oprócz wielu spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, uczestniczą oczywiście partnerzy z zewnątrz, to jest Raytheon, to jest Lockheed Martin, to jest Kongsberg, tak? To jest Northrop Grumman, który właśnie sprzedał nam właśnie ten cały integrator ICBM, więc który spina te wszystkie warstwy właśnie, jeśli chodzi o kwestie dowodzenia i kontroli. Więc tutaj dzięki temu impulsowi właśnie z tamtych lat także polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe w to weszły. No i dzisiaj rzeczywiście mamy ogromne konsorcjum, które buduje wielowarstwowo tarcze. I jeżeli chodzi o zabezpieczenia i obiektów infrastruktury krytycznej, no to na dzisiaj już systemy Patriot są operacyjne. Oczywiście wciąż mamy ich za mało, tak? Nie jest to tajemnicą, że poziom tak zwanej saturacji, bo tak to nazywamy, czyli no nasycenia tej infrastruktury w Polsce nie jest zadowalający, no bo to też, tak jak powiedziałam, no sama NAREW jest obliczona na 54 miliardy złotych, systemy Pilica 3 miliardy złotych. Te 22 przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie to jest kwestia 3 miliardów złotych. Więc to są naprawdę ogromne pieniądze. Natomiast
ostatnie 30 sekund.
Tempo realizacji tego programu dzisiaj uważam za zadowalające. Mamy podpisane wszystkie kluczowe umowy, które po prostu no, pozwalają już to realizować.
Drodzy Państwo, no nietypowy, nie spodziewałem się takiego happy endu od tych mrocznych wspomnień, wydarzeń na niebie japońskim, od eksplozji w Hiroshimie po Redzikowo, ale Redzikowo nie jako amerykański wyłącznie benefit, ale Redzikowo, z którego wypływają źródła nowoczesnej polskiej tarczy antyrakietowej. Pilica, mała NAREW. To są, drodzy Państwo, fakty. Wypada się zatem cieszyć i rozstać w całkiem entuzjastycznym i optymistycznym nastroju. Bardzo dziękuję Pani Doktor za tą kompleksową rozmowę o tarczy antyrakietowej.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Życzymy dobrych, spokojnych snów. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.